Wydawnictwo Bellona przedstawia Nina Majewska-Braun, Dwie twarze. Życie prywatne morderców z Auschwitz. Czyta Magdalena Szejbal. Produkcja audioteka.pl. Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje. Edmund Burke. Ignorancja częściej niż wiedza budzi większą pewność siebie. Karol Darwin. Rozdział pierwszy. Ależ jestem podekscytowana. Serce bije jak oszalałe, co rusz tracąc rytm. Robi mi się naprzemian zimno lub gorąco i nie potrafię usiedzieć w miejscu. Nie dalej jak miesiąc temu mój kochany Hans wreszcie się oświadczył. Och, marzyłam o tej chwili miesiącami, to tracąc nadzieję, to kurczowo trzymając się marzeń, że jednak w końcu ten dzień nadejdzie i naiwnie wyobrażając sobie tę szczególną chwilę w wyjątkowo romantycznej i pompatycznej odsłonie. Tymczasem, jak zazwyczaj bywa, stało się to w najmniej oczekiwanym momencie i bynajmniej nie było szczególnie lirycznie. Bez kwiatów i szampana, na niebie nie pojawiła się tęcza, a chóry anielskie nie zaśpiewały uroczyście. Co w obliczu tej cudownej decyzji na całe życie okazało się najmniej istotne. I choć pewnie nie powinnam być zaskoczona, bo przecież spodziewałam się tego od tygodni, to jednak gdy po obfitej kolacji z rodzicami, z dobrym winem i wybornym keksem w rolach głównych, Hans szarmancko przyklęknął na naszym tarasie, odebrało mi mowę. Był przyjemny, ciepły wieczór. Przytłumione światło sączyło się przez szpary w zielonej aksamitnej zasłonie wielkiego salonowego okna, gdzie rodzice popijali herbatkę z państwem Kugel. Panowie, jak zwykle z cygarami w dłoni, popijając ciężką brandy, deliberowali o tym, co dzieje się na froncie i kto powinien bardziej wspierać działania wojska, i snuli plany o włączeniu niewielkiej fabryki tekstylnej pana Kugla w misterny plan Hitlera. Franz z wypiekami na twarzy przeliczał potencjalne zyski, które pojawiły się na horyzoncie zmian społeczno-gospodarczych, a ojciec, aptekarz, z wielopokoleniową tradycją cmokał z zazdrością. Panie dla odmiany skupiły się na narzekaniu na drożyznę i coraz większe kłopoty ze zdobyciem luksusowych kremów, bez których nie wyobrażały sobie życia. Wojna wydawała się odległa i co najwyżej trochę uciążliwa w codziennym życiu, a w towarzystwie pielęgnowano przekonanie o jej słuszności. Poczuliśmy, że wreszcie jako wycieńczony poprzednią wojną naród wstajemy z kolan i świat winien się nam podporządkować. Poza wszystkim przecież wojna nakręciła koniunkturę i działa się w miejscach, które odwiedzało się sporadycznie w czasie urlopów. W gruncie rzeczy ginęli na niej obcy ludzie, choć oczywiście niemieckie matki drżały o życie wysyłanych na nią synów. Przegoniłam ponure myśli o tym, że mój Hans jako SS-man gra w tej grze pierwsze skrzypce. Odpędziłam strach, skupiając się na czułych słowach, które rozkosznie pieściły moje uszy. Do dziś pobrzmiewają mi w głowie, wywołując przyjemne dreszcze. Ann, kocham cię ponad wszystko. Czy zostaniesz moją żoną? Z westchnieniem ulgi, które, mam nadzieję, mój narzeczony wziął za wzruszenie, zgodziłam się natychmiast. Może uczyniłam to nazbyt gorliwie i pospiesznie, ale takie chwile nie zdarzają się przecież często. Dostałam niewielki złoty pierścionek z małą perełką, który od razu stał się moim najcenniejszym skarbem i z którym się nie rozstaję, wraz z obietnicą dozgonnej miłości i troski. Świat nagle wydał się jakby radośniejszy i bardziej kolorowy. Gwiazdy na nieboskłonie radośnie migotały, puszczając do nas oczko, obiecując magiczne, słodkie życie. Teraz mamy tyle cudownych planów, tyle jest przed nami. Dom, spokój, rodzina, trójka, a może nawet czwórka dzieci. Po poprzedniej wojnie, która przetoczyła się przez Europę, wszyscy opadliśmy z sił, a kraj zmiażdżył bezlitosny walec kryzysu i marazmu. Wielu głód, brak pracy, środków do życia i beznadzieja zajrzały do oczu i kto choć raz doświadczył tego wszystkiego, ten wie, jak trudno się dźwignąć i rozpocząć życie na nowo. Że nie sposób przestać się bać. My mamy taką szansę, ogromną szansę nie tylko na szczęśliwe małżeństwo, ale również na karierę i wygodne życie. W myśl starego powiedzenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jesteśmy przekonani, że tamta wojna była potrzebna, by uświadomić nam, Niemcom, że tylko współdziałając jesteśmy w stanie przezwyciężyć nędzę i brak perspektyw. A zjednoczeni nie damy się nikomu i niczemu zatrzymać. Marzy mi się mały domek ze spadzistym dachem i zielonymi okiennicami, z ogródkiem, w którym uprawiałabym wonne herbaciane róże. Dzieci bawiłyby się radośnie z psem, a Hans hodowałby swoje ukochane króliki. Nie wiem, skąd w nim takie upodobanie do tych kicających stworzeń, ale muszę przyznać, że bywają urocze. Papa jest bardzo dumny, bo mój Hans nie dość, że jakieś 3 lata temu wstąpił do SS, to w ostatnich dniach awansował. Nie rozumiem dokładnie, co to znaczy, ale skoro mój narzeczony jest z tego tak zadowolony i dumny, ja również nie posiadam się ze szczęścia. Moja starsza siostra, Elsie, której zawsze się wydaje, że wszystko wie najlepiej, teraz chodzi jak niepyszna. Jej Gunter nawet nie należy do SS. Jest zwykłym żołnierzem Wehrmachtu, w dodatku nie wiedzieć, czemu nie wysłali go na front. Dostał przydział do pobliskiej jednostki i jak dla mnie nie ma się czym pochwalić, bo przebywanie na miejscu, przy domu, niewiele ma wspólnego z prawdziwą wojną i bohaterstwem. Jestem dumna, że Hans może lepiej przysłużyć się Führerowi, że jest ceniony i rzeczywiście coś znaczy. W dzisiejszych niespokojnych czasach to niezwykle ważne. Jego awans, co prawda, może oznaczać konieczność zamieszkania z dala od rodziny, ale jestem gotowa na ten nieunikniony krok. Wiem, że mnie kocha, otoczy troską i nie da nikomu skrzywdzić. Teraz widuję go sporadycznie, gdy przyjeżdża do Berlina na przepustki, a tak miałabym go stale przy sobie. Wieczorem, przed zaśnięciem, przymykam oczy i marzę o naszym nowym domu, o dzieciach, bo przecież zakładamy, że zgodnie z wolą Führera będziemy mieli gromadkę maluchów, ale najbardziej cieszę się na myśl o ślubie. Marzenia są najsłodszą pożywką szczęścia, jednak ich nadmiar odbiera mi sen. Nie potrafię przestać się zastanawiać, planować, a im intensywniej rozmyślam, tym większe stada niespokojnych, lecz radosnych motyli krążą w moim brzuchu. No oczywiście nie weźmiemy ślubu w kościele, to jest passé. Myślimy raczej o jakiejś uroczej, dzikiej polanie, może ukwieconej łące, na której przysięgniemy sobie miłość, wierność, wzajemną troskę i że nawet śmierć nas nie rozłączy. Zastanawiam się, w co się ubiorę. Moje przyjaciółki coraz częściej rezygnują z białych sukienek i też jestem zdania, że niekoniecznie muszę taką mieć. Wydaje mi się, że bardziej twarzowe są ostatnio modne, kwieciste tkaniny. Ze ślubem jest sporo zamieszania, bo Hans marzy o tym, by wpisać nas do wielkiej księgi rodów SS. Zastanawiam się, czy dla mnie wspólnota rodów ma jakieś szczególne znaczenie i ze zdziwieniem odkrywam, że tak. Coraz bardziej rozkwita we mnie duma z tego, że jestem Niemką, a wpisanie do tej szczególnej księgi byłoby ukoronowaniem dotychczasowego życia. To jak przepustka do wyższej kategorii ludzi, do lepszego świata, niedostępnego dla byle kogo z ulicy. Ba, nawet dla zwykłych rodaków, którzy nie mają związków z SS. To swoiste potwierdzenie czystości krwi, przynależności do wyjątkowej aryjskiej rasy i gwarancja, że nasze dzieci będą miały w życiu łatwiej. Nie będą musiały udowadniać swojego pochodzenia i ominie je ten cały ambaras ze zbieraniem dokumentów, ale przede wszystkim staną się elitą i przyszłością tego kraju. Szczerze mówiąc, teraz, w czasie wojny, jest niezłe szaleństwo z dostarczeniem do Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS tych wszystkich aktów urodzenia, ślubów i zgonów. Mam wrażenie, że my, młodzi Niemcy, nie zajmujemy się niczym innym, tylko tworzeniem rodzinnych drzew genealogicznych, w których ze szczególną uważnością oglądamy każdy listek i korzonek, sięgając pamięcią nawet do połowy XVIII wieku. Tak jest w naszym wypadku, bo Hans jako oficer musi udokumentować nasze pochodzenie aż od 1750 roku. Kojarzysz rodziców ciotki Adelaidy? Hans, pochylony nad dokumentami, delikatnie przygryza ołówek. Nie znoszę tego jego przykrego nawyku, bo przez niego wszystkie ołówki w domu noszą ślady zębów i trzeba je chować przed znajomymi i rodziną, żeby nie pomyśleli sobie, że jesteśmy jakimiś flejtuchami. Nie mam o nich pojęcia. Zapytasz matkę? Mogę, oczywiście, tylko nie mam pewności, czy będzie coś wiedzieć. Żółte, ciepłe światło niewielkiej lampki wiszącej nad stołem w kuchni sprawia, że okoliczne sprzęty spowija gęsty cień. Oczywiście moglibyśmy zapalić kolejną lampę, ale ta daje wrażenie intymności. W dodatku nasze twarze wydają się w jej blasku bardziej wypoczęte i świeże. Moja matka, jak zwykle pod pretekstem migreny z wilgotną szmatką na czole, leży na szezlongu w pokoju na górze, co w moim odczuciu po prostu uniemożliwia jej uniknięcie uciążliwego towarzystwa ojca. Nie wiem, co się stało z moim radosnym papą, ale od wielu tygodni dosłownie nie sposób się z nim porozumieć. Stracił zainteresowanie czymkolwiek innym niż wojna. Przestał troszczyć się o mamę, o nas, o dom. Wiecznie tylko spotyka się w pijalniach piwa ze znajomymi, z którymi omawia kolejne aspekty ruchów wojsk, strategii i polityki. Spekuluje, jak można by na wojnie zarobić, zupełnie jakby coś od niego zależało. Jak dla mnie jest zwykłym aptekarzem, który poza sprzedażą większej ilości jodyny, bandaży i środków opatrunkowych ma niewiele wspólnego z zaszczytnymi ranami i tą całą wojną. Zresztą nie wiem, o co tyle krzyku. Najważniejsze, że wygrywamy i gdyby tylko inne narody zrozumiały sens tego, co się dzieje, nie trwałoby to tak długo. W marcu 1938 roku Austriacy poddali się w zasadzie bez jednego strzału, rozumiejąc, że z nami nie wygrają i że mamy rację, a pod naszymi rządami kraj może się tylko gospodarczo rozwinąć, tak przynajmniej twierdzi pan Kügel. W mojej ocenie bardzo słusznie. Dzięki temu nie ryzykowali zdrowia bliskich, utraty domów i majątków, a może i odetchnęli z ulgą, że teraz przynależą do takiej wspólnoty narodowej jak nasza. Jestem przekonana, że dzięki temu ich życie może się tylko polepszyć. Ann, co się dzieje?
Nic, trochę się zamyśliłam.
Ale nie zmieniłaś zdania? Budzę się jak z letargu i spanikowana przyglądam mojemu przystojnemu narzeczonemu. Czyżby miał jakieś wątpliwości?
Nie, skąd? A ty?
Zdziwiona wpatruję się w niego tak intensywnie, że bezwiednie łzy napływają mi do oczu. Nie zniosłabym, gdyby teraz się wycofał, zrezygnował. Kocham go tak bardzo, że aż zapiera mi dech. Jest taki czuły, dobry, troskliwy. Nie może mnie zostawić. Zaczynam nieświadomie panikować.
Ej, głuptasie, co się dzieje?
Hans powoli się podnosi i podchodzi tak blisko, że wyraźnie czuję pieprzowo-piżmowy aromat jego wody kolońskiej. Stoję jak słup soli, nie mogąc się poruszyć. Kotku, otula mnie całym sobą, przyciska do szorstkiego munduru, gładzi delikatnie po plecach. Lekko się kołyszemy, a on czule całuje mnie w czoło, w usta, szyję. I niespodziewanie pękam, zaczynam płakać.
Rozmyśliłaś się?
Delikatnie potrząsam głową, a on, chyba zaniepokojony, wyciąga z kieszeni spodni wielką batystową chustkę w czarno-brązową kratę. Ociera mi łzy i wciska ją do ręki, żebym mogła wydmuchać nos.
Ja...
Jąkam się nieskładnie i pluję śliną.
Ja tak bardzo...
Nabieram powietrza w płuca, aż rozciągnięte do granic możliwości pęcherzyki zaczynają pobolewać.
Ja...
Tak, zachęca mnie, wyraźnie wyczuwam jego zdenerwowanie. Kolejny raz nabieram powietrza.
Tak bardzo cię kocham. Nie zniosłabym, gdybyś mnie zostawił. Odebrałabym sobie życie. Jesteś całym moim światem.
Wbrew sobie mówię to wszystko, przed czym przestrzegała mnie matka. Od kiedy pamiętam, powtarzała nam, że nie wolno przed mężczyzną do końca zdradzać swoich uczuć, myśli i pragnień. Jeśli powiesz wprost, szczerze, co ci leży na sercu, jak wielkim darzysz go uczuciem, przestaniesz być dla niego atrakcyjna. Pamiętaj, mężczyźni cenią sobie tajemniczość. Oni są jak myśliwi, którzy gonią za zwierzyną. Ty jesteś takim króliczkiem, który ma uciekać, wymykać się z rąk. On musi za nim biec. Masz być nieprzewidywalna, stanowić zagadkę. Stracisz wszystko, jeśli obnażysz swoje wnętrze. On znajdzie innego króliczka, za którym pobiegnie w nieznane z nadzieją, że zaskoczy go czymś nowym. Oczywiście, przy każdej nadarzającej się okazji podkreślała, że mała niedyspozycja, migrena czy słabość jest nie tylko znakomitym sposobem, by trochę odpocząć od towarzystwa, czyli głównie od męża, ale też stanowi miarę tego, jak jesteśmy kochane. Czy on się zatroszczy, zmartwi, czy będzie wokół nas chodził na paluszkach? I dopóki tak będzie, nie mamy czym się martwić, ale jeśli przestanie tak robić, powinien to być dla nas sygnał ostrzegawczy.
A ja zrobiłam wszystko źle. Jak naiwna, roztrzepana i rozdygotana nastolatka wyłożyłam wszystkie karty na stół, nie zostawiając sobie niczego w zanadrzu. Ta niepewność, ta cała miłość najwyraźniej odebrała mi rozum. Nigdy się tak nie czułam, nie kochałam tak mocno. Wystraszona drżę, czy moje wyznanie coś zmieni w naszej relacji. Mam nadzieję, że nie. Tymczasem Hans ujmuje moją brodę i zmusza do uniesienia głowy. Kciukiem ściera ostatnią łzę, która nieśmiało wypływa spod powieki. Przepraszam, nie powinnam tego mówić. Wiesz, że jesteś głupiutka? Dziękuję, właśnie tego się obawiałam. Biorę głęboki oddech i zła na siebie mimowolnie zaczynam się dąsać. Nie w tym sensie. To znaczy? Pogubiłam się zupełnie i już nie wiem, co powinnam o tym wszystkim myśleć. Głupiutka, że się tym martwisz. Hans uśmiecha się łobuzersko. Cieszę się, że wprost powiedziałaś, co do mnie czujesz. To bardzo miłe. Mam nadzieję, że wiesz, że nie jesteś mi obojętna, ale... Nie słyszę, co mówi dalej, bo powoli docierają do mnie jego słowa. Nie jestem obojętna. To zdecydowanie inna skala niż miłość. W dodatku znowu powiedział, że jestem głupiutka, co przywołuje na myśl synonimy naiwna, nierozsądna, dziecinna, śmieszna. Słuchasz mnie? Przepraszam, zamyśliłam się. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz ze mną zrywasz, po tym, jak dałeś mi nadzieję. Kotku, chyba nie usłyszałaś, co powiedziałem. Lekko szczypie mnie w policzek. Jesteś niemądra, że martwisz się tym wyznaniem. Myślałem, że nigdy nie usłyszę, jak bardzo mnie kochasz, a teraz tylko utwierdziłaś mnie w słuszności wyboru na żonę tak wspaniałej kobiety. Też cię kocham. Jakbyś stała się moim powietrzem, słońcem, życiem. Jesteś dla mnie wszystkim i uczynię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Żebyśmy byli szczęśliwi. Mówię bardzo cichutko i wspinam się na palce, by złożyć na jego ustach słodki pocałunek. Nie możemy pozwolić sobie na dłuższą pieszczotę, bo zza drzwi dobiega szuranie i postękiwanie świadczące o tym, że ojciec wstał z fotela. W obawie, że mógłby nas przyłapać na czułościach, pospiesznie wracamy do rozłożonych na stole dokumentów. Jesteś pewien, że Gunter i Friedrich się nie wycofają? Oczywiście. Gunter jest moim przyjacielem, jeszcze z piaskownicy, a Friedricha znam od kilku lat. Służymy w tej samej jednostce i z pewnością zrobi to, o co go poprosiłem. Obaj potwierdzą twoje narodowo-socjalistyczne przekonania. Zresztą wasza rodzina, z tego co wiem, bardzo wspiera partię, więc nie masz się czego obawiać. W sumie tak, ale jak sobie pomyślę, że nasze podanie o zawarcie małżeństwa może trafić na biurko samego Heinricha Himmlera, mam ciarki na plecach. Zupełnie niepotrzebnie. Ja mam nadzieję, że to właśnie on własnoręcznie podpisze zgodę na nasze małżeństwo i podejmie decyzję o wpisaniu nas do księgi rodów SS. Wiem, jakie to dla ciebie ważne i dlatego jestem pełna obaw. A jeśli się okaże, że w naszej rodzinie, nie daj Boże, był jakiś Żyd? Nawet tak nie mów. Wypluj te słowa. Ja boję się tylko tego, że może ktoś z naszych przodków pochodził z nieprawego łoża i że natkniemy się na wpis ojciec nieznany. Podobno sam Józef Mengele, znajomy pana Kugla, miał właśnie taki problem i nie został wpisany do księgi. Widzisz, a ty dziwisz się, że się stresuję. Wydymam usta. W takim razie zaczynam się martwić podwójnie. Przecież twój ojciec należał do Thule. Rzeczywiście, jakoś wyleciało mi to z głowy. Dowiedzieliśmy się o tym przez przypadek, ale do końca nie pojmowałam, co to może dla nas oznaczać. W dodatku papa nie chciał o tym nic więcej powiedzieć. Moje zmartwienia i obawy były udziałem wielu młodych kobiet, które pragnęły stanąć na ślubnym kobiercu z SS-manem. Wszyscy studiowali rodzinne dokumenty, przeglądali księgi parafialne i urzędowe akta. W zasadzie powinniśmy do podania do Urzędu Rasy i Osadnictwa SS dołączyć około 180 albo więcej poświadczeń tego, co działo się z naszymi przodkami, z kim mieszali krew i łączyli się w miłości, znaleźć dwóch wiarygodnych świadków, którzy zaświadczą o naszych politycznych przekonaniach, a ja jako kobieta, strażniczka rasy, muszę przejść stosowny 6-tygodniowy kurs małżeński, na którym obok szkolenia politycznego dowiem się, jak prowadzić dom, opiekować się dziećmi i wychować nasze potomstwo w nazistowskim duchu, tak by kiedyś mogło zasilić szeregi SS.
Jestem już w jego połowie. No, może 3/4 i jestem bardzo podekscytowana. Nie tylko dowiedziałam się, jak być dobrą matką, ale też troskliwą, wyrozumiałą żoną, co jest szczególnie istotne teraz, w czasie wojny, gdy nasi mężowie narażani są na ogromny stres. Oczywiście zostałam zachęcona do urodzenia jak największej gromady dzieci, ale akurat do tego nie musieli mnie namawiać. Zawsze żałowałam, że jesteśmy z siostrą tylko we dwie. Wyjaśniono mi też, co powinniśmy robić, by nasze pociechy wyrosły na dumnych Niemców. Jak sprawić, by miały właściwe podejście do rówieśników, jak wpoić im patriotyzm, oddanie, a także poświęcenie dla ojczyzny i miłość do Führera. Kilka dni temu mama trochę mnie uspokoiła, gdy wspomniała o pewnym człowieku, który zawodowo zajmuje się takimi poszukiwaniami dokumentów. Nie jest tani, ale z pewnością lepiej przygotowany od nas i łatwiej mu będzie pozyskać stosowne zaświadczenia. Tak czy inaczej nie mogę się doczekać, kiedy złożymy podanie o zawarcie małżeństwa, no i oczywiście samego ślubu. Długo dyskutowaliśmy z rodzicami, gdzie powinniśmy zamieszkać. Rodzice Hansa nie są szczególnie zamożni i mają tylko mieszkanko na tyłach ponurej kamienicy w Ulm, w którym mieszka już ich najmłodszy syn z żoną i dwójką małych dzieci. Nie znoszę tych wiecznie rozwrzeszczanych maluchów, które nikogo nie szanują i nie słuchają. Dlatego skłaniam się ku propozycji zamieszkania w Berlinie, blisko moich rodziców. Dziecko, drogie, jak ty sobie wyobrażasz mieszkanie tylko z Hansem? Bardzo sobie wyobrażam, tym bardziej, że mama nieustająco narzeka na wszystko i wszystkich. Chyba drażni ją, że jej mała córeczka już nie jest taka mała, zaczyna żyć na własny rachunek i, co gorsza, mieć własne zdanie. Pamiętam, co się działo, gdy Elsie brała ślub. Mama pragnęła nad wszystkim panować, co w jej mniemaniu oznaczało podejmowanie wszelkich decyzji o miejscu i czasie uroczystości, sukni Elsie, liście gości i nowym adresie młodych. Wtedy postanowili kupić mieszkanie dla nowożeńców przy tej samej ulicy, przy której stoi nasza willa. I tak się stało, że naszej siostrze przypadło całkiem ładne i słoneczne piętro 3 budynki dalej, w domu po starej pannie Klimke, która odeszła z tego świata rok przed ich ślubem. Pani Klimke nie miała dzieci, a siostrzenice, którym zapisała majątek, w 1935 roku przeprowadziły się do Stanów Zjednoczonych. Najwyraźniej nie spieszyło im się ze spieniężeniem nieruchomości, bo przez rok stała opuszczona i niszczała. Wreszcie podzielono dom na 2 niezależne mieszkania i to na piętrze jasne i przestronne przypadło Elsie. Nie mam wątpliwości, że była niezwykle wdzięczna rodzicom za pomoc, ale też doskonale zdaje sobie sprawę z uciążliwości tak bliskiego sąsiedztwa i wynikających z niego ciągłych dyskusji. Matka stale kwestionuje jej wybory, powtarzając, że na jej miejscu podjęłaby inną decyzję, że są ładniejsze serwisy kawowe, chociażby takie ze złotą otoczką, niż ten, na który zdecydowała się siostra, że o złej porze kładą córkę spać, że ogrodnik krzywo przyciął żywopłot, że zięć zbyt często spędza wieczory poza domem i na miłość boską, dokąd tak stale wychodzi. A w dodatku domaga się nieustannie odwiedzin wnuczki, która jest babcią i jej ciągłym biadoleniem szczerze znudzona. Mamo, daj spokój. Nie, moje dziecko, nie dam. A co zrobisz, jak Hans wyjedzie? Będę na niego czekać w naszym domu. Mam nadzieję, że z dzieckiem. To ty jesteś przy nadziei? Mama się ożywia. Nie jestem pewna, czy z oburzenia, czy z podekscytowania, że może kolejny raz zostanie babcią. Nie, oczywiście, że nie. Tak czy owak, mnie się to nie mieści w głowie. Do dyskusji nieoczekiwanie włącza się mój narzeczony, który kategorycznie oświadcza. Dostanę mieszkanie służbowe. Zapada niezręczna cisza, bo sama jestem tym bardzo zaskoczona. Słychać tylko głośne, niespieszne tykanie starego zegara stojącego w kącie salonu. Mieszkanie? Tak, to miała być niespodzianka i nie chciałam uprzedzać faktów, ale skoro o tym mówimy, to mam obiecany, jak to się mówi, wikt, opierunek i zakwaterowanie w miejscu, gdzie zostanę oddelegowany. Nawet oczekują ode mnie, że przyjadę na nowe miejsce z całą rodziną, czyli w moim przypadku z żoną. Mruga do mnie i przyjemne ciepło rozlewa się po moim ciele. Zuch, chłopak! Ojciec głośno uderza dłońmi o kolana i po raz pierwszy zabiera głos, co brzmi niczym wystrzał armatni, by po chwili na powrót pogrążyć się w rozmyślaniach na temat wojny i własnych interesów. W końcu staję na tym, że do czasu, aż Hans dostanie nowy przydział, zamieszkamy w dwóch pokojach gościnnych na parterze w domu rodziców. Nie jestem z tego szczególnie zadowolona, ale myśl o czułych chwilach z Hansem i jego obecności osładza wszystkie troski. Wreszcie, po nieznośnie długich tygodniach oczekiwania, poprzedzonych tygodniami gromadzenia dokumentów, za które słono zapłaciliśmy, otrzymujemy wymarzoną zgodę na ślub i, ku radości wszystkich, decyzję o wpisaniu do Księgi Rodów SS. Ach, jesteśmy z siebie niezwykle dumni i szczęśliwi. Jednocześnie stajemy się chlubą rodziny, co, muszę przyznać, jest dość przyjemnym uczuciem. Trudno mówić o wielkich przygotowaniach do ślubu. Zwyczajnie zapraszamy najbliższą rodzinę i moje dwie przyjaciółki z mężami. Niestety, okazuje się, że brat Hansa, Rudolf, nie pojawi się na uroczystości, bo akurat dostał rozkaz wyjazdu do Prus Wschodnich. Może to i lepiej, bo jakoś za nim nie przepadam. Jako starszy brat jest zarozumiały i nadęty. No i za nic ma kobiety, twierdząc, że ich miejsce jest w kuchni, a rolą nie jest myślenie, tylko wykonywanie poleceń męża. Nie wiem, skąd u niego tak radykalne poglądy i taka pogarda, i w głowie mi się nie mieści, że jakimś cudem znalazł żonę. Anne-Marie jest milcząca i pokorna jak owieczka, zupełnie jakby nie miała mózgu i własnego zdania. Może tak jest w życiu łatwiej, ale z drugiej strony, jakże takie życie musi być nudne i monotonne. Mam wrażenie, że Rudolf nie tylko wyrugował z żony zdolność samodzielnego myślenia, ale też pozbawił ją marzeń. Dobrze, że mój Hans jest inny. Teściowie przyjeżdżają dzień przed ślubem i od razu zaczynają się wtrącać i narzekać. Okazuje się, że nie akceptują ślubu poza kościołem i na nic zdają się tłumaczenia, że teraz jest inaczej i sam Hitler popiera organizowanie ceremonii w innych miejscach. Jestem zdziwiona, że są tak gorliwymi katolikami. W tych czasach? Zdumiewające. Nie rozumiem, jak mogą nie pojmować, że wracamy do pierwotnego germańskiego kultu pięknej przyrody. Teściowej nie podoba się moja prosta, blado-błękitna sukienka i nie może zrozumieć, że teraz nie ozdabia się głowy welonem. Teść dla odmiany nie może przeboleć, że nie pojawią się Rudolf z rodziną i że planujemy, tak jak to jest w modzie, bardzo skromną uroczystość. Nie możecie poczekać? Oczywiście, że nie. Kochamy się, mamy zgodę. Ale twój brat... Helga, moja przyszła teściowa, głośno manifestuje swoje niezadowolenie, złowrogo przypatrując się synowi. Mamo, daj spokój. Trwa wojna, dziś jego wysłano na front, jutro mogą wysłać mnie. Nie sądzisz, że obecnie zebranie całej rodziny nie wchodzi w grę? Ja na waszym miejscu... Na szczęście nie jest na naszym miejscu i tak jak planowaliśmy, pobieramy się w ogrodzie rodziców kolejnego dnia w samo południe. Jest cudna pogoda, słońce leniwie pieści nasze zarumienione szczęściem twarze, a popzykiwanie krążących między kwiatami pszczół i bąków tworzy sielską melodię, która już zawsze będzie mi się kojarzyć z tą chwilą. Grają skrzypce, moja kuzynka recytuje podniosłym głosem wiersz, a następnie urzędnik odczytuje fragment Mein Kampf. Jesteśmy poruszeni i przekonani, że biorąc ślub, uczestniczymy w pewnej misji. Nawet teściowa wydaje się wzruszona. Potem, jak większość nowożeńców, wsłuchujemy się w słowa. O dziecku i o małżeństwie. Mam jedno pytanie dla ciebie jedynie, bracie mój. Rzucam je jako ołowiankę w twą duszę, abym jej głębie zmierzył. Jesteś młody i życzysz sobie dziecka i o małżeństwie zamyślasz. Ja zaś pytam ciebie. Zaliś jesteś człowiekiem, któremu wolno życzyć sobie dziecka? Zaliś jest zwycięzcą, samopogromcą, rozkazodawcą zmysłów, panem cnót swoich? Tak o cię pytam. Czy też przemawia z twego życzenia zwierzę i jego potrzeba? Lub też osamotnienie? Albo też niezgoda z samym sobą? Pragnę, by twe zwycięstwo i twa wolność tęskniły za dzieckiem. Żywe pomniki stawiać winieneś swemu zwycięstwu i swemu wyzwoleniu. Ponad siebie budować winieneś, lecz przede wszystkim musisz mi być sam zbudowany, umierny na ciele i duchu. Nie tylko w liczbę mnożyć się winieneś, lecz wzwyż i niech ci ku temu służy ogrójec małżeństwa. Wyższe ciało stworzyć winieneś, pierwszy ruch z siebie toczące się koło, tworzącego stworzyć powinieneś. Małżeństwo? Tak oto zowie wolę dwojga, aby stworzyć jedno, co stanie się czymś więcej, niźli ci, co je stworzyli. Pokorą wzajemną zowie małżeństwo, pokorą przed piastującymi wolę taką. To niechaj będzie treścią i prawdą twego małżeństwa, lecz co ci nader liczni, ci zbyteczni małżeństwem zowią? Och, jakżebym ja to nazwać miał? O, to ubóstwo dusz we dwoje, ten brud dusz we dwoje, ta żałosna błogość we dwoje. Małżeństwem zwą oni to wszystko i twierdzą przy tym, że ich małżeństwa w niebie zostały zawarte. Obmierzły mi niebiosa tych zbytecznych, obmierzły mi te w niebiańskie sieci zaplątane pary zwierząt. Obcym niechaj mi będzie i ten Bóg, co oto przykulał, aby pobłogosławić, czego nie połączył. Nie śmiejcie mi się z tych małżeństw, któreżby dziecko nie miało powodu płakać nad swymi rodzicami? Godnym wydał mi się ten człowiek i dojrzałem ku ziemskiej treści życia. Gdym jednak żonę jego ujrzał, wydała mi się ziemia domem obłąkanych. O, bodaj, żeby ziemia w posadach swych drżała, ilekroć się święty z gęsią parzy. Ten oto wyruszał jak bohater po zdobyczy prawd. Wreszcie powrócił z łupem małego, strojnego kłamstwa. Zwie to małżeństwem swoim. Ów był nieprzystępny i czynił wybredny wybór, lecz oto za jednym zamachem zepsuł raz na zawsze swe towarzystwo. Zwie to małżeństwem swoim. Tamten poszukiwał dziewki z cnotami anioła, lecz oto za jednym zamachem stał się dziewką kobiety. Brak tylko, aby się sam w tej służbie nie rozanielił. Pełnymi troski widzę dziś kupczących, a wszyscy oni mają przebiegłe oczy, lecz żonę kupuje najprzebieglejszy w worku. Wiele krótkich szaleństw. Oto, co się zwie u was miłością. Zaś wasze małżeństwa czynią tym wielu krótkim szaleństwom ostateczny koniec, jako jedno długie głupstwo. Wasza miłość dla kobiety i miłość kobiety dla mężczyzny. O, gdybyż one były współczuciem dla cierpiących i ukrytych bóstw. Lecz zazwyczaj odgaduje się wzajemnie para zwierząt. Lecz nawet wasza najlepsza miłość jest tylko zachwytliwą przenośnią i żarem bolesnym. Pochodnią jest ona, co wam na wyższe drogi przyświecać powinna. Ponad samych siebie winniście się kiedyś umiłować, więc się wyprzódy kochać nauczcie. I dlatego właśnie winniście byli wypić gorzki kielich waszego kochania. Gorycz jest w kielichu najlepszej nawet miłości i tym oto rodzi ona tęsknotę ku nadczłowiekowi, tym nieci pragnienie twórcze. Pragnieniem twórcy, strzałą i tęsknotą ku nadczłowiekowi, o powiedz, bracie mój, jestże li tym twe pragnienie małżeństwa? Święta jest niewola taka, święte takiego małżeństwa śluby. Tako rzecze Zaratustra.
Słuchamy tego wszystkiego z wielką atencją i z każdym słowem czujemy się coraz bardziej ludźmi lepszej kategorii. Gdy przemawia Johann SS Führer, któremu podlega Hans, łzy mimowolnie napływają mi do oczu. Kątem oka dostrzegam, że moja matka też jest poruszona i spogląda na nas niemal z czułością. Dobrze, że potem następuje kolejne muzyczne intermedium, bo nie wiem, jakbym sobie poradziła ze złożeniem przysięgi przed sztywnym i poważnym urzędnikiem stanu cywilnego, który co rusz łypie na nas podejrzliwie okiem. Nie wiem, co temu człowiekowi się wydaje i o czym myśli, ale kula się w sobie jak w szkole przed wywołaniem do odpowiedzi. Mam wrażenie, jakby usiłował nas prześwietlić i upewnić się, czy nasza miłość jest szczera i prawdziwa. Oddycham z ulgą, gdy wreszcie kończymy wygłaszać te wszystkie formułki i na znak rozpoczynającego się nowego strumienia krwi zapalamy świecę wetkniętą w podarowany przez Reichsführera SS świecznik. To powrót do starogermańskiej tradycji i urzeka mnie, że w tym uczestniczę. Rodzice zapewne żałują, że byli tej ceremonii pozbawieni, ale cóż, żyli w zupełnie innych czasach. To przed nami jest ta cudowna, bajeczna przyszłość. Mam nadzieję, że będą z nas dumni. Dostajemy nasz pierwszy wspólny egzemplarz Mein Kampf z imienną dedykacją, a potem przyjaciel Hansa wręcza nam na drewnianym talerzu pradawne symbole dobrobytu – chleb i sól. I wreszcie dzieje się rzecz najważniejsza, na której Hansowi tak bardzo zależało. Najpierw zgodnie przysięgamy, że będziemy wieść uczciwe wspólne życie, podejmując działania dla dobra całego narodu. Potem SS Führer uroczyście ogłasza nasze przyjęcie do wspólnoty rodów SS i wręcza nam księgę rodową SS. Oddycham z ulgą. Ach, wszystko przebiegło tak, jak sobie założyliśmy, a może nawet lepiej, bo kilka osób wydaje się szczerze poruszonych. Wreszcie możemy zaśpiewać, jeśli wszyscy okażą się niewierni, pozostaniemy wierni. Przyjęcie ma formę nieco bardziej uroczystego obiadu. Wytyczne, jakie otrzymaliśmy podczas przygotowań, jasno i wyraźnie określały, że wielkie, tradycyjne wesela nie są mile widziane. Trochę potem tańczymy, ale niewiele. Głównie toczy się ożywiona dyskusja o tym, że Niemcy nie mają sobie równych i planach podbicia całej Europy. Panowie się przerzucają, który by co podpowiedział, poradził albo czego szczególnie pogratulował Hitlerowi. A ja z przyjaciółkami dla odmiany snuję plany, gdzie zamieszkamy z Hansem i jak to będzie być żoną. Jest tak miło, zupełnie jakby wojna nas nie dotyczyła. Jedynym nieprzyjemnym incydentem jest stwierdzenie pod koniec uroczystości nieco podchmielonego ojca Hansa, który usiłuje nam tłumaczyć, że mieszkanie w Berlinie jest najgorszym z pomysłów, bo jeśli ktoś zaatakuje Niemcy, to zogniskuje działania na stolicy. Jego pogląd budzi spory niesmak i co niektórzy nawet się zastanawiają, czy aby na pewno sympatyzuje z Führerem. Nie wiem, co mu się stało i skąd wziął pomysł, że ktokolwiek mógłby zagrozić naszemu krajowi. Jestem szczerze oburzona, zresztą jak znakomita większość gości. Poza moją babcią Fridą, która głucha jak pień słyszy piąte przez dziesiąte i co rusz powtarza nieznośne pytanie, kto i dlaczego będzie atakował jej ukochany Berlin. Wreszcie pod pretekstem późnej pory daje się wywieźć na swoim fotelu na kółkach do sypialni i położyć spać. Konsternacja niestety rozsiadła się między gośćmi, którzy zbyt jowialnym śmiechem usiłują zatrzeć złe wrażenie, jakie zrobił na nich Heinrich. Sama na chwilę odpływam, zastanawiając się, do czego zmierza i jakie są jego prawdziwe przekonania. Bo choć jest zdeklarowanym nazistą, to wydaje mi się, że pobrzmiewa w tym jakaś fałszywa, a może ckliwie sentymentalna nuta? Ale może to tylko złudzenie. Któż to wie? Fragment wpisu do Księgi Rodów SS. Podjęte działania w zakresie kształcenia i wychowania państwa ludowego muszą znaleźć ukoronowanie w instynktownym i rozumowym zakorzenieniu znaczenia i poczucia rasy w sercu i umyśle objętej nimi młodzieży. Żaden chłopiec i żadna dziewczynka nie powinni opuszczać szkoły bez uzyskania ostatecznej świadomości co do konieczności i istoty czystości krwi. W ten sposób zostanie stworzony warunek dla utrzymania podstaw rasowych naszej narodowości i tym samym zabezpieczenia wstępnych warunków dla późniejszego, dalszego rozwoju kulturowego. Adolf Hitler. Obywatelem może być tylko ten, kto jest towarzyszem narodowym. Towarzyszem narodowym może być tylko ten, kto jest krwi niemieckiej bez różnicy wyznania. Dlatego żaden Żyd nie może być towarzyszem narodowym. Program NSDAP, punkt 4. Świadectwo aryjskiego rodowodu stanowi dokument w rozumieniu przepisów. Dlatego przy jego sporządzaniu należy zachować drobiazgową dokładność podczas wpisywania informacji i przestrzegać bezwzględnej prawidłowości zapisywanych szczegółów rodowodu. Także właściciel świadectwa poprzez staranne i prawidłowe opracowanie zaoszczędzi sobie pracy, czasu i niepotrzebnych kosztów, ponieważ podczas urzędowej weryfikacji błędy i pomyłki w dostarczonym świadectwie aryjskiego rodowodu z pewnością wyjdą na jaw. Dlatego nikt nie powinien unikać niewielkich kosztów nabycia niezbędnego poradnika doktora nauk prawnych grafa von Schwerina. Sporządzenie świadectwa aryjskiego rodowodu, który oferuje bardziej szczegółowe i wyczerpujące instrukcje niż jest to możliwe w przypadku ograniczonego tutaj miejsca. Starannie wypełnione formularze numer 1-63, które są dostępne na stronach od 8-9, a także uzupełnienia na stronach 40 i 47 zastępują inne poświadczone odpisy dokumentów w celu udowodnienia pochodzenia z krwi niemieckiej. Muszą jednak być osobno poświadczone przez właściwego urzędnika stanu cywilnego lub sekretarza księgi parafialnej i opatrzone pieczęcią. Świadectwo aryjskiego rodowodu należy przesłać właściwemu urzędnikowi wraz z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości poszczególnych wpisów właściwych dla tego urzędnika i ewentualnie o dokonanie zmian i sprostowań, a następnie o poświadczenie prawidłowo sporządzonych informacji swoim podpisem i opatrzenie pieczęcią służbową. W razie sprostowania należy przekreślić słowa na podstawie przedłożonych dokumentów. Jeżeli jednak przekazanie wpisów następuje wraz z dołączeniem dokumentów, co jest szczególnie zalecane, gdyż w takim przypadku poświadczenia może dokonać każdy urząd stanu cywilnego, wówczas wspominany wcześniej dopisek na podstawie przedłożonych dokumentów zostaje zachowany, a poświadczenie następuje na podstawie przedłożenia owych dokumentów. W pierwszym przypadku, gdy przesłanie następuje bez dokumentów, informacja należy wpisać miękkim ołówkiem, natomiast w drugim przypadku wypełnienia należy dokonać atramentem. Wpisy powinny mieścić się w ramkach formularzy. Podobnie należy postępować przy uwierzytelnianiu na podstawie przedłożonego już uwierzytelnionego dokumentu pochodzenia przodków. Zgodnie z rozporządzeniem urzędowym pobiera się opłatę w wysokości 10 Reichspfenningów niemieckich za każde pojedyncze uwierzytelnienie, w przypadku 10 lub większej liczby jednoczesnych uwierzytelnień nie więcej niż jedną Reichsmarkę, jeśli odnoszą się one do przodków numer 1 do 31. Od numeru 32, prapradziadowie, trzeba jednak znów za każde uwierzytelnienie zapłacić kwotę 10 marek niemieckich. Warunkiem przy obliczaniu tej opłaty jest, aby podane dane były prawidłowe i spisane atramentem, a uwierzytelnienie nastąpiło w oparciu o przedłożone dokumenty. Jeżeli natomiast wpisy zostaną dokonane przez urzędnika stanu cywilnego, opłaty za każde uwierzytelnienie wynoszą, tak jak za wystawienie oryginalnego dokumentu, 60 marek niemieckich. Dokładne ustalenie wszystkich należnych opłat, jakie mogą powstać przy staraniu się o dokument stwierdzający aryjskie pochodzenie, nastąpiło w oparciu o rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy. Według jakich wytycznych tworzona jest tablica genealogiczna? Tablica genealogiczna winna dowodzić niemieckiego bądź pokrewnego pochodzenia określonej osoby. Dlatego zaczyna się ona od stojącej na pierwszym, najniższym miejscu osoby protoplasty, a następnie rozciąga się przez szereg przodków według płci, wskazując tym samym ścieżkę krwi na przestrzeni stuleci aż do najmłodszego potomka. Już z tego wynika, że przy sporządzeniu tablicy genealogicznej może chodzić tylko o krewnych przodków i dlatego rodzice adopcyjni lub przybrani muszą zostać po prostu odrzuceni. Przy tworzeniu tablicy należy pamiętać o tym, aby wszyscy przodkowie zostali wpisani w odpowiednim miejscu, co zapewni prawidłowe liczenie zaczynające się od numeru 1, czyli od protoplasty, i kontynuowane numerem 2 dla ojca, 3 dla matki, 4 i 5 dla dziadków ze strony ojca oraz 6 i 7 dla dziadków ze strony matki i tak dalej. W takim sposobie numeracji osoby wyjściowe otrzymują zawsze cyfrę 1, niezależnie od płci. W dalszym przebiegu do przodków męskich dodawane są zawsze cyfry parzyste, do żeńskich zaś nieparzyste. Ponadto wskazuje się na fakt, iż rodzice mają zawsze podwójną cyfrę swych dzieci. Jeśli zatem przykładowo syn ma cyfrę 4, wówczas ojciec nosi cyfrę 8, a matka 8 plus 1, czyli 9. W oparciu o ten wzór powstaje rodowód przez cały ciąg pokoleń. Także numeracja może bardzo ułatwić orientację nawet w licznych grupach przodków i znalezienie konkretnego przodka. Ostateczna wersja tablicy genealogicznej, która w zależności od swej objętości może wymagać dużo czasu i pracy, winna być wykonana na podstawie niebudzących zastrzeżeń ustaleń i uwierzytelnionych dokumentów. Gdy już się sporządzi swą tablicę genealogiczną w wyżej wspomniany prawidłowy sposób w oparciu o dokumenty, otrzymuje się podstawy do uzyskania dokumentu ANNPASS, który stanowi cenny i ważny dla wszystkich celów i dla wszystkich urzędów dokument, a uwierzytelnienie nie napotka żadnych przeszkód. Prędzej czy później ANNPASS stanie się obowiązkową legitymacją dla każdego niemieckiego tzw. towarzysza narodowego, Volksgenoss, i bez wątpienia korzystne będzie wówczas bycie posiadaczem takiego dokumentu. Zaoszczędzi to również sporo trudu przeciążonym pracą urzędom, jeśli każdy samodzielnie postara się o tę legitymację, która uczyni go pełnowartościowym towarzyszem narodowym w rozumieniu punktu 4 programu NSDAP. Do wstąpienia w szeregi NSDAP wymagany jest dokument pochodzenia potwierdzający niemieckość krwi przynajmniej do 1800 roku. Dlatego też w przypadku wcześniej pobierających się pokoleń może zdarzyć się tak, że do w pełni ważnego potwierdzenia w pojedynczych liniach potrzeba